Jak pamiętacie, jesteśmy w trakcie omawiania dekalogu i przykazanie, które dzisiaj będziemy omawiać, jest o tyle szczególne, że niektóre przykazania, niektóre wyznania raczej dzielą się odnośnie czy ze względu na to przykazanie. I niektóre też wyznania w swojej nazwie dają pewien człon, który ma świadczyć o tym, że przestrzegają tego przykazania. Mowa jest o czwartym przykazaniu i to przykazanie mamy w drugiej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 8 i 11 werset. Dlatego też otwórzmy nasze Biblię na 20 rozdziale i będziemy czytać 8 do 11 wersetu. Mowa tam jest o tym: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go spośród pozostałych. Patrząc na to przykazanie, widzimy, jest tak, że patrząc na to przykazanie, widzimy, że najpierw jest pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. A więc jest tam pozytywny nakaz. Później jest 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę. A więc jest mowa o tym, jak zachowywać się przed tym. Następnie 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, i tak dalej. I to pokazuje, jak zachowywać się w trakcie. I na samym końcu jest uzasadnienie, gdyż w 6 dni Pan uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Jest to najdłuższe przykazanie, jakie mamy w dekalogu. Nazwa szabat bazuje na hebrajskim słowie, które oznacza odpocznienie, które mówi o odpoczynku. I dalej mamy, tak jak wspomnieliśmy, przykazanie rozpoczyna się nakazem i kończy uzasadnieniem. W ogóle jest pytanie, jak wymawiać nazwę tego dnia. Niektórzy mówią sabat, inni szabat, jeszcze inni szabas. W języku polskim dopuszczalne są wszystkie te trzy nazwy i one oznaczają to samo, dzień religijny, szczególnie w judaizmie. Natomiast w drugiej połowie XX wieku zaczęła się tendencja w języku polskim, która określa, że dzień, który się świętuje w judaizmie, określa się mianem szabat albo szabas, natomiast sabat jest często oddzielnym innym określeniem odnośnie innych dni. Aczkolwiek wszystkie te trzy dni są, czy trzy nazwy dopuszczalne. I teraz pytanie, czy my przestrzegamy tego przykazania? Ponieważ dzisiaj zgromadzamy się kiedy? W niedzielę, a nie w sobotę. I co teraz z tą rzeczą zrobimy? Niektóre kościoły nawet robią coś takiego, że wychodzą ze swoich wyznań czy unii, przechodząc do jakichś innych albo oddzielając się, żeby świętować właśnie czyli w sobotę mieć swoje nabożeństwa. Co ciekawe, niektórzy właśnie też mówią, że nie mogą w tym dniu pracować, w ogóle wykonywać pracy. I pamiętam, jak mój znajomy wykładowca miał pewien kłopot z uczniami z jednego wyznania, które właśnie uznawało, że w sobotę nie mogą nic robić, a oni byli na studiach zaocznych. Czyli przyjeżdżali tylko na piątek wieczór, a według nich ten szabat zaczyna się od piątku wieczora aż do soboty, do zachodu słońca. A więc całe te studia nie mogli być, nie mogli się uczyć, nie mogli być na zajęciach. Teraz pytanie bardzo ważne i może kontrowersyjne. Czy mamy my jako chrześcijanie przestrzegać dekalogu? Czy mamy przestrzegać dekalog? I odpowiedź jest tak i nie. Dlaczego tak? Ponieważ wszystkie te zasady, które tam są, zasady, które stoją za tymi przykazaniami, są uniwersalne. Tak? Z tego też względu powinniśmy przestrzegać. A nie przestrzegać do końca, ponieważ jest to podsumowanie prawa mojżeszowego. Całego prawa mojżeszowego, które Bóg im dał. Jest to jakby to prawo w pigułce. I teraz, jakie było znaczenie tego czwartego przykazania? Przykazania odnośnie szabatu. Czym był szabat? Szabat po pierwsze był znakiem odpoczynku, a po drugie też miał upamiętniać to, że Izrael wyszedł z Egiptu. Przeczytajmy drugą Mojżeszową, 31 rozdział, 17 werset. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział, 17 werset. Czytamy tam tak. Między mną a synami Izraela będzie, weźmy werset wcześniej. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Kto ma przestrzegać? Synowie Izraela będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. Między mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Zatem dzień szabatu miał być oznaką czy znakiem przymierza mojżeszowego, przymierza Boga z dziećmi Izraela. Także czytając piątą Mojżeszową, piąty rozdział, 15 werset, piąty rozdział, 15, w uzasadnieniu tego przykazania czwartego mamy takie słowa. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką, z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. A więc dlaczego Żydzi mieli obchodzić dzień szabatu? Z jednej strony ze względu na to, że żeby przypominać sobie o twórczej mocy Boga, Boga, który stwarzał wszystko, a z drugiej, żeby pamiętać, że Bóg wyzwolił ich z Egiptu i wprowadził ich do odpocznienia, do ziemi Kanaanu. I przez to szabat miał być znakiem dla Izraelitów, że Bóg jest z nimi, że Bóg jest wykupicielem. Jest tym, który ich wyprowadził. Dlatego też Izrael, zauważcie, że dla Żydów wyróżnikiem jest obrzeska, co jest symbolem przymierza Abrahama, tak? I jest szabat oraz różne zasady pokarmów czystych i nieczystych, co było oznaką przymierza mojżeszowego, przymierza, które ich obowiązywało. I też jest ciekawe, że jest powiedziane, że to Bóg wprowadził ich do miejsca odpoczynku, czyli do Kanaanu. To pokazuje, że to było właśnie skierowane do nich. I dalej też przeczytajmy całość z II Mojżeszowej, 31 rozdział, od 12 wersetu. Czytamy tam tak. Pan powiedział też do Mojżesza, ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy. Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że ja, Pan, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegali szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywać w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. 6 dni będzie można pracować, ale 7 dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony Panu. Każdy, kto by w tym dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu, będą zachowywali szabat w kolejnych swoich pokoleniach na mocy wiecznego przymierza między Bogiem a synami Izraela. Zatem właśnie możemy zobaczyć, że jest to znak przymierza mojżeszowego. Sam szabat jest nazwany przymierzem, ponieważ stoi jako znak tego przymierza i jest wskazane, że jest to coś wiecznego, co ma trwać wiecznie dla Żydów. Tak samo jak wiecznym ma być przymierze Noego, wiecznym ma być przymierze Abrahama, wieczne też w tym kontekście szerszym ma być kapłaństwo, które ma być w Izraelu. Zatem możemy zobaczyć, że jest to skierowane do Izraela. Jednak niektórzy mówią, że ponieważ jest to powiązane ze stworzeniem, to jest to nakaz dla całej ludzkości, aby przestrzegać soboty jako dnia szabatu, jako dnia, który należy święcić. Jednak i często kierują wzrok swoich rozmówców ku pierwszej Mojżeszowej, pierwszemu rozdziałowi. Ale nawet czytając ten fragment dosłownie, nigdzie nie ma napisane, że Bóg odpoczął w sobotę. Jest powiedziane, że Bóg odpoczął, czytamy, 7 dnia. Ten dzień według tej historii się nie kończy dla Boga. Jest cały czas tym 7 dniem. Poza tym nie były to nasze dni. 3 pierwsze, nie było wtedy słońca i księżyca, cały czas mówię, czytając tą historię dosłownie. I Boży dzień 7, zauważcie, dla człowieka był którym? Pierwszym dniem. Bo człowiek został stworzony dnia 6. Tak? Dlatego pierwszy dzień po stworzeniu człowieka był dla człowieka pierwszym dniem. Także nawet w tym opowiadaniu nigdzie nie mamy, że dzień, w którym Bóg odpoczął, nazywa się szabat. Był to 7 dzień stworzenia, tak, tworzenia, podczas gdy ten 7 dzień był pierwszym dniem człowieka. I z powyższych punktów można wyciągnąć, że tak człowiek powinien odpoczywać, czyli że tydzień ma 7 dni i odpoczynek jest 7 dnia. Ale zauważcie, że nigdzie nie ma polecenia dla całej ludzkości, aby świętować dzień szabatu. Nigdzie nie było, że Bóg stworzył Adama i Ewę i powiedział, słuchajcie, a teraz świętujcie dzień szabatu. Dzień szabatu, co ciekawe, był dopiero dany Mojżeszowi. Był dany Mojżeszowi, Mojżesz miał, było to częścią właśnie przymierza Mojżeszowego. I patrząc na to, widzimy, że dekalog jest dany jako, czy jest podsumowaniem tego, co Żydzi otrzymali w przymierzu Mojżesza. I teraz niektórzy właśnie, czyli większość widzi szabat i dietetyczne zalecenia jako znaki przymierza Mojżeszowego. I pewna osoba powiedziała, bardziej niż Izrael utrzymujący szabat, to szabat utrzymał Izraela. I dlatego też Talmud i Midrasz później wyraziły tą prawdę w ten sposób. Jeżeli chcesz zniszczyć Żydów, musisz usunąć szabat. Dlatego też Żydzi później w czasach Jezusa i w czasach międzytestamentowych zastanawiali się, co zrobić, co oznacza brak pracy. Tak? Żeby nie pracować, to znaczy, czego nie mogę robić. I wyznaczyli 39 form pracy, jakie były zabronione. Między innymi przesiewanie, pieczenie, oddzielanie dwóch nici, później wiązanie, rozwiązywanie, solenie mięsa, napisanie dwóch liter, wymazanie dwóch liter, budowanie, burzenie, gaszenie ognia, rozpalanie ognia, uderzanie młotkiem, czy branie przedmiotu z prywatnego domeny, czyli z domu, i wynoszenie tego do czegoś publicznego. I teraz było to zabronione czynności, a także inne rzeczy, które były związane z tymi czynnościami, także były zabronione. Na przykład, ponieważ nie można było wbijać niczego młotkiem, to samo trzymanie młotka też było zakazane. Ponieważ nie można było napisać dwóch liter, to trzymanie rysika czy czegokolwiek też było zabronione. To samo z zapałkami i tak dalej. Później też rabini opracowali system zabraniający podróżowania, kupowania, sprzedawania czegokolwiek. Możemy sobie zadać pytanie, skąd na przykład wzięły się te różne zakazy. Skąd zakaz na przykład jeżdżenia samochodem u Żydów? Zakaz jeżdżenia samochodem opierał się na tym, że biorąc i odpalając silnik, jest tam zapłon, a więc powoduje ogień, a to było zabronione. Potem wyjeżdżam z mojego domostwa na publiczną ulicę, co było też zabronione, a poza tym przejeżdżam większą ilość drogi, niż było to dozwolone. Jaki dystans można pokonać w dniu sabatu? Ponieważ nawet mamy w Dziejach Apostolskich, że udali się oni o dzień sabatu. Ten dystans wynosił 960 metrów. 960 metrów i możecie sobie zadać pytanie, skąd w ogóle to jest wzięte, tak? Zabronione odnośnie chodzenia, czy jaki dystans. W II Mojżeszowej 16:29 czytamy takie słowa. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale w siódmym dniu jest szabat, na polu tego nie będzie. Jednak w dniu siódmym niektórzy wyszli na pole gotowi zbierać, ale nic nie znaleźli. Chodzi o to, że nie powinni wychodzić z domu, powinni zostać na miejscu i dlatego wprowadzono zakaz poruszania się poza miastem, bo jest tu wyjście na zewnątrz, na pole. Ale skąd dystans obliczono, jaki można pokonać poza miejscem, poza właśnie miastem? Jest to na podstawie Księgi Jozuego, trzeci rozdział, Księga Jozuego, trzeci rozdział, czwarty i piąty werset. Czytamy tam tak. Tylko zachowajcie, chodzi o przejście przez Jordan, jak najpierw Arka szła i później ludzie. Tam jest powiedziane, tylko zachowajcie odległość około 2000 łokci między wami a nią, czyli Arką. Nie zbliżajcie się do niej, dzięki temu zobaczycie wyraźniej, którędy macie iść, szczególnie, że wcześniej tą drogą nie szliście. Jozue powiedział też do ludu, poświęćcie się, gdyż jutro Pan dokona wśród was cudów. Na tej podstawie mamy, że 2000 łokci, czyli około 960 metrów, jest to droga szabatu. I teraz posłuchajcie odpowiedzi z jednej z oficjalnych stron żydowskich na pytanie, ile Żyd może przejść drogi. W tej odpowiedzi jest powiedziane, ze względu na to, że prowadzenie samochodu, jeżdżenie rowerem, czy na deskorolce, czy na jakimkolwiek innym przedmiocie transportu jest zabronione w szabat, dlatego można tylko chodzić do synagogi. Jednak i to ma swoje limity. Żydowskie prawo określa maksymalny dystans przejścia w mieście 2000 łokci, czyli 960 metrów. Jednak to zaczyna się od 70 łokci i 2/3 łokcia poza granicą miasta. Jeżeli chodzi o granice miasta, to nie jest to to, co wyznaczone jest na mapie, ale jest to odległość między domami. Jeżeli odległość między domami jest więcej niż 70 i 2/3 łokcia, wówczas jest to granica miasta i od tego momentu można przejść 960 metrów. Także jeżeli między domami mamy odstęp większy niż mniej więcej 35 metrów, to to już jest ta granica, od której można iść te 960 metrów. Także takie prawo stworzyli później Żydzi, żeby obchodzić szabat. Ale możemy, żeby w ogóle nie złamać praw szabatu, jako ciekawostka też można powiedzieć, że splunięcie też jest zabronione w czasie szabatu, ponieważ ślina może wyrzeźbić rowek, a to by się liczyło jako oranie już. Także w ten sposób też nie można złamać szabatu. Możemy powiedzieć, no dobrze, ale co na to Nowy Testament? Czy Jezus przestrzegał szabatu? Jezus jak najbardziej przestrzegał, ale on także powiedział, bo był zresztą Żydem i powiedział, że przyszedł wypełnić całe prawo, tak? I też powiedział w Marka 2:27, że szabat nie został uczyniony że szabat jest uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. W ten sposób to było w kontekście uzdrawiania czy czynienia dobra dla innych ludzi. W Nowym Testamencie Kościół zmagał się ze swoim podejściem do szabatu. Co robić? Obchodzić szabat czy nie obchodzić? Na samym pierwsi chrześcijanie byli Żydami, a więc oni obchodzili szabat. Ale gdy coraz więcej pogan zaczęło przychodzić do Kościoła, to zaczął się kryzys. Czy poganie powinni obchodzić szabat, który należy do prawa mojżeszowego, czy też są wolni od tego? I w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, gdzie po raz pierwszy było pytanie, co mają robić pogańscy chrześcijanie, co z prawa mojżeszowego mają przestrzegać, nie ma tam w ogóle mowy o szabacie. Nie ma mowy o tym, że poganie mają oprócz, wiadomo, tych moralnych rzeczy przestrzegać szabatu. Czy to oznacza, że w ogóle nic ze Starego Testamentu nie powinni przestrzegać? Nie, chodzi o te zasady, które są podstawą tego wszystkiego. Jeżeli będziesz kochał bliźniego swego, to nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziesz kochał Boga z całego swojego serca, to będziesz Go uwielbiał i będziesz chciał wypełniać wszystko tak, aby to Mu się podobało. I teraz niektórzy jednak chrześcijanie mówili, no nie, trzeba przestrzegać wszystkich takich praw. I odnośnie tego pisze w Galacjan Paweł, który był już sfrustrowany takim podejściem i w liście do Galacjan w 4 rozdziale od 8 wersetu mówi on tak. Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy Go już poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znowu powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat? Martwię się o was. Czy czasem mój trud nad wami nie był daremny? Galacjanie zaczęli przestrzegać z powrotem odpowiednich dni, okresów, świąt i lat. Wrócili z powrotem do wracali z powrotem do żydowskiej praktyki, uznając, że Jezus sam w sobie nie jest wystarczający, że trzeba robić też coś więcej, a więc trzeba wrócić po części do przymierza Mojżesza. I większość listu do Galacjan jest wyrazem frustracji Pawła, który mówi, dlaczego wracacie z powrotem do tych rzeczy? Dlaczego z powrotem przestrzegacie tych różnych dni, skoro nie na tym to polega? Nie na tym to polega. I podobnie zobaczcie w liście do Kolosan, w liście do Kolosan w 2 rozdziale 16, 17 i 18 czytamy. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Chrystus zaś konkretnym ciałem. Niechaj was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać się na tajne doznania i bezpodstawnie szczycić się swoim cielesnym sposobem myślenia. Paweł zwraca się do mocnych w wierze i do słabszych i mówi, niechaj was nikt nie osądza ze względu na szabat. Jedni przestrzegają, chodzi o tych chrześcijan, którzy są chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, inni nie. Inni mają, nie przestrzegają tego. Nie jest to w ogóle żadna podstawa do osądzania siebie nawzajem w Kościele. A więc jedni uważają w ten sposób, inni w drugi. Przyjmujcie jakby siebie w miłości. Szabat jest tu tylko cieniem rzeczy przyszłych. W Hebrajczyków w 4 rozdziale czytaliśmy, że ten szabat jest zapowiedzią odpoczynku, do którego zmierzamy jako chrześcijanie. A więc jest cieniem rzeczy przyszłych, czegoś, co zupełnie nadchodzi. Także mamy to. Także zobaczmy w liście do Rzymian, list do Rzymian, 14 rozdział. Trochę czasu nad tym spędzamy, ale jest to ważne z tego względu, że niektórzy właśnie nie do końca wiedzą, czy mają przestrzegać szabatu, czy jest to wymagane od chrześcijan, czy też nie. Rzymian 14 rozdział i czytamy 5 i 6 werset. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z was przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. nie ma tej różnicy. Właśnie Rzymianie mieli kościół mieszany żydowsko-pogański i dlatego Paweł mówi, słuchajcie, nie jest to ważne, nie osądzajcie siebie nawzajem ze względu na to. Tak jak w Kolosan, są to tylko cienie rzeczy przyszłych, nie jest to ważne. Też jedni słabi robią podział między dniem a dniem, inni tego nie robią. I co było później, w drugim wieku? W drugim wieku przestano już przestrzegać szabatu, aczkolwiek cały czas respektowano sobotę i to widać między innymi w zakazie poszczenia w soboty i w niedzielę. A dlaczego zakaz był poszczenia w tym kościele w drugim wieku w soboty i w niedzielę? Dlatego, że sobota dla nich upamiętniała pierwsze stworzenie, w którym Chrystus brał udział, podczas gdy niedziela upamiętniała, czy wspominała drugie stworzenie przez Jezusa Chrystusa. Możecie spytać, no dobrze, ale skąd mamy niedzielę? Bo my zbieramy się w niedzielę, to dlaczego akurat w niedzielę? Niedziela z tego względu, że jest to zmartwychwstanie i w każdej z Ewangelii czytamy, że miało to miejsce pierwszego dnia tygodnia, a więc w naszą niedzielę. Nie tylko to. Łukasz także opisuje, że Jezus ukazał się uczniom, którzy szli do Emaus w niedzielę. Później Jan też podkreśla, że uczniowie, którzy byli zgromadzeni wieczorem pierwszego dnia tygodnia i tam Jezus się im ukazał. Później, gdy już był Tomasz, znowu to była niedziela, tydzień później. I też czytamy o tym, że chrześcijanie już w pierwszym kościele spotykali się na społecznościach też w niedzielę. Na przykład Dzieje 27 werset. Pierwszego dnia po szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył swoją mowę aż do północy. A więc w niedzielę spotykali się na łamaniu chleba. 1 Koryntian 16:2. Niech pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, każdy z was odkłada to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A więc założenie jest, gdy przychodzą pierwszego dnia, gdy się razem spotykają, niech dają coś, ażeby nie było zbierane nagle później. Zatem wynika z tego, że pierwszego dnia tygodnia zbierali się na upamiętnianie czy świętowanie zmartwychwstania Jezusa. I też, co ciekawe, gdy było objawienie Jana, to czytamy w 1 rozdziale w 10 wersecie. W dniu Pańskim, a więc w niedzielę, zawładnął mną duch i usłyszałem za sobą potężny głos. Przypominał dźwięk trąby i mówił do mnie. I mamy to objawienie, też miało miejsce właśnie w niedzielę. Zatem podsumowując, Bóg nie nakazał całej ludzkości świętować soboty. Jednak jest to oznakiem, sobota czy szabat jest oznakiem, znakiem przymierza mojżeszowego, które Bóg zawarł z Izraelem i chciał, aby szabat był znakiem właśnie tego przymierza. Jednak, tak jak mówiliśmy, dekalog jest dobry, ponieważ pokazuje nam zasady, które leżą u podstaw tych przykazań właśnie. I teraz ta zasada pokazuje, że 7 dnia powinniśmy odpoczywać. 6 dni pracować, 7 odpoczywać. Jest to coś jak świeży powiew, ponieważ obecnie cały czas jest taki nacisk pracuj, 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 tak? Jednak powinniśmy ten 7 dzień odpoczywać, dać Bogu. Powinien to być czas refleksji i przemyśleń, nad Stwórcą, nad Jezusem, nad właśnie zmartwychwstaniem. I brak pracy w siódmy dzień powinien też być efektem takiego zaufania Bogu, że pomimo tego, że nie pracujemy w ten sposób, to On też da nam to, czego nam potrzeba. Dlatego dobrą rzeczą jest, że jesteśmy tutaj, zbieramy się razem, aby dziękować Bogu i świętować przynajmniej co siódmy dzień w tygodniu. Amen. Zapraszam do powstania i do modlitwy.